Stalowo-kamiennym, gigantycznym brzuchu wieloryba, który przywodził na myśl wnętrze starej opery, odbywała się hałaśliwa, niosąca się echem kiepsko zorganizowana próba. Gdy Rick Deckard wszedł do środka, poznał muzykę. Czarodziejski flet Mozarta, ostatnie sceny pierwszego aktu. Mauretańscy niewolnicy weszli ze swą partią mówioną o takt za wcześnie, co zniweczyło prosty rytm magicznych dzwonków. Cóż za przyjemność. Rick uwielbiał czarodziejski flet. Wszedł na balkon, nikt najwyraźniej nie zwrócił na niego uwagi i usadowił się wygodnie. Teraz Papageno w swym fantastycznym płaszczu z ptasich piór przyłączył się do Paminy, aby zaśpiewać słowa, które zawsze wyciskały łzy z oczu Ricka.
W prawdziwym życiu nie ma takich magicznych dzwonków, dzięki którym twój nieprzyjaciel znika bez śladu. Szkoda. A Mozart wkrótce po napisaniu czarodziejskiego fletu zmarł. Tuż po 30. Na nerki. I został pochowany w bezimiennym grobie dla nędzarzy.
Zastanowił się, czy Mozart przeczuwał, że nie ma już przyszłości. Czy wykorzystał daną mu odrobinę czasu.
Może ja czuję to również. Próba się skończy, przedstawienie się skończy. Śpiewacy umrą, ostatni zapis muzyki zostanie tak czy inaczej zniszczony, aż wreszcie zniknie samo nazwisko Mozart i pył zwycięży. Jeżeli nie na tej planecie, to na innej. Przez jakiś czas możemy go unikać. Tak jak antki mogą unikać mnie i istnieć jeszcze nieco dłużej. Ale dopadnie. A jeżeli nie ja, to jakiś inny łowca. Na swój sposób jestem częścią niszczącego formę procesu entropii. Korporacja Rosena tworzy, a ja niszczę. Albo przynajmniej tak to mogą odbierać.
Na scenie Papageno i Pamina rozpoczęli duet. Deckard przerwał swój wewnętrzny monolog i zaczął słuchać. Rick pochylony uważnie przyglądał się Paminie spowitej w ciężkie szaty. Z jej kwefu na ramiona i twarz spływał welon. Sprawdził kartę informacyjną i zadowolony odchylił się w fotelu.
A więc widziałem już mojego trzeciego Nexusa 6. To Luba Luft. Trochę to ironiczne, że otrzymała taką rolę. Obojętne jak bardzo żywotny, sprawny i atrakcyjny jest zbiegły android, to jednak nie może powiedzieć prawdy, w każdym razie o sobie.
Luba Luft śpiewała i Ricka zaskoczyło piękno jej głosu. Można go było porównać nawet do głosów największych sław, które miał w swojej kolekcji historycznych nagrań. Musiał przyznać, że korporacja Rosena stworzyła dobry produkt. I znowu pomyślał o sobie subspecie Eternitatis jako o niszczycielu formy sprowadzonym w to miejsce przez wszystko, co tu widział i słyszał.
Być może im lepiej ona działa, im lepszą jest śpiewaczką, tym bardziej jestem potrzebny. Gdyby androidy utrzymały się poniżej standardów, gdyby były takie jak stare Q40 produkowane przez spółkę The Rain, nie byłoby problemu i zapotrzebowania na moje usługi. Ciekawe, kiedy powinienem to zrobić? Chyba najszybciej jak to możliwe. Po próbie. Kiedy wróci do swojej garderoby.
Skończył się akt i przerwano próbę. Dyrygent oznajmił po angielsku, francusku i niemiecku, że zostanie wznowiona za 1,5 godziny, po czym wyszedł. Muzycy pozostawili instrumenty i także opuścili salę. Rick wstał i przeszedł za kulisy do garderoby. Szedł bez pośpiechu za ostatnimi członkami zespołu i zastanawiał się.
Załatwi wszystko natychmiast. Tak będzie najlepiej. Na rozmowę z nią i test poświęcę minimum czasu. Gdy tylko się upewnię.
Ale nie mógł uzyskać tej pewności, dopóki nie przeprowadzi testu.
Może Dave źle ją ocenił? Mam nadzieję.
Ale wątpił w to. Instynktownie zadziałał już jego zawodowy zmysł. A jeszcze nigdy go nie zawiódł przez wszystkie lata, kiedy pracował w wydziale. Zatrzymał statystę i zapytał o garderobę panny Luft. Ucharakteryzowany mężczyzna w kostiumie egipskiego włócznika wskazał mu drogę. Rick podszedł do drzwi, zobaczył wypisane atramentem na kartoniku słowa garderoba panny Luft i zastukał.
Proszę.
Dziewczyna siedziała przy toaletce, trzymając na kolanach wyraźnie zużyty, oprawiony w płótno egzemplarz partytury. Tu i ówdzie stawiała długopisem znaki. Wciąż miała na sobie kostium sceniczny, zdjęła jedynie kwef i położyła na półce.
Tak?
Powiedziała, podnosząc wzrok. Sceniczny makijaż powiększył jej oczy. Były olbrzymie, orzechowe i wpatrywały się w niego bez mrugnięcia powieką.
Jak pan widzi, jestem zajęta.
W porównaniu ze Schwarzkopf wypada pani korzystniej.
Kim pan jest?
W jej głosie pobrzmiewała rezerwa i charakterystyczny chłód, który często spotykał u innych androidów. Zawsze to samo. Wspaniały intelekt, zdolność wielkich dokonań, ale i to. Nienawidził tego. Ale też gdyby zabrakło tej cechy, nie mógłby ich wytropić.
Jestem z Wydziału Policji San Francisco.
Wielkie, wyraziste oczy nie mrugnęły. Nie pojawił się w nich błysk żadnego uczucia.
O co panu chodzi?
Przysłano mnie, żebym przeprowadził z panią standardowy test profilu osobowości. Zajmie zaledwie kilka minut.
Czy to konieczne? Mam jeszcze bardzo dużo do zrobienia.
Konieczne.
Wyjął aparaturę Wojta Kampfa i zaczął ją regulować.
Test na inteligencję?
Nie, empatię.
Będę musiała założyć okulary.
No, skoro może pani stawiać znaki w partyturze bez okularów, może pani również przejść bez nich test. Pokażę pani kilka obrazków i zadam kilka pytań. Poza tym...
Wstał i podszedł do niej. Pochylił się i przycisnął samoprzylepny krążek z siatką do jej mocno umalowanego policzka.
Jeszcze światło...
Dodał, dopasowując kąt padania promienia latarki.
I to wszystko.
Pan uważa, że jestem androidem, prawda? Nie jestem androidem. Nie byłam na Marsie. Nawet nigdy nie widziałam androida. Czy ma pan informację, że w tej obsadzie znajduje się android? Bardzo chętnie panu pomogę. A gdybym była androidem, czy zrobiłabym to chętnie?
Jej wydłużone rzęsy zatrzepotały mimowolnie. Zobaczył, że próbuje sprawiać wrażenie zupełnie spokojnej.
Androida nie obchodzi, co się stanie z innym androidem. To dla nas jedna ze wskazówek.
W takim razie pan musi być androidem. Bo przecież pańska praca polega na ich zabijaniu, prawda? Jest pan kimś, kogo nazywają...
Łowcą. Ale nie jestem androidem.
Jeżeli chodzi o test, który chce pan ze mną przeprowadzić, czy pan mu się poddał?
Tak, dawno temu. Kiedy zacząłem pracować w wydziale.
Może to fałszywa pamięć? Czy androidy nie mają czasami fałszywej pamięci?
Moi przełożeni znają wynik testu. To obowiązkowe.
Może kiedyś był człowiek, który wyglądał jak pan i gdzieś kiedyś pan go zabił, po czym zajął jego miejsce. A pańscy przełożeni o tym nie wiedzą.
Zaczynamy.
Poddam się testowi, jeżeli pan zrobi to pierwszy. Czy to nie byłoby uczciwsze? Wtedy mogłabym być pana pewna. Nie wiem, sprawia pan jakieś szczególne, takie obce i twarde wrażenie.
Nie umiałaby pani przeprowadzić testu Wojta Kampfa. Wymaga to dużego doświadczenia. A teraz proszę posłuchać uważnie. Będę przedstawiał sytuacje, w jakich mogłaby się pani znaleźć. Chcę, żeby pani mówiła, jakby na nie zareagowała. I to jak najszybciej. Jednym z rejestrowanych przeze mnie czynników jest szybkość reakcji.
Wybrał pierwszą sytuację testową.
Siedzi pani oglądając telewizję i nagle zauważa, że po przegubie pełznie pani osa.
Co to takiego osa?
Latający owad, który żądli.
O, jakie to dziwne. To one wciąż istnieją? Nigdy nie widziałam nic takiego.
Wymarły z powodu pyłu. Czy rzeczywiście nie wie pani, jak wygląda osa? Przecież osy żyły jeszcze po pani urodzeniu. Wyginęły dopiero...
Proszę mi podać niemiecką nazwę.
Mówi pani doskonale po angielsku.
Mam doskonałą wymowę. To konieczne ze względu na rolę. Ze względu na Persela, Waltona i Vona Williamsa. Ale nie mam zbyt bogatego słownictwa.
Wespę.
A, ja, eine Wespe. Ale o co chodziło? Już zapomniałam.
Spróbujmy czego innego. Ogląda pani w telewizji stary film nakręcony jeszcze przed wojną. Przedstawiony jest na nim bankiet. Głównym daniem jest gotowany pies nadziewany ryżem.
Nie. Nikt nie zabiłby i nie zjadł psa. Przecież jest wart majątek. Ale jak sądzę, byłby to nieprawdziwy pies, erzac, prawda? Tyle, że one są przecież zrobione z drutów i silników. Nie można ich jeść.
To było przed wojną.
Przed wojną. Jeszcze się nie urodziłam.
Ale widziała pani stare filmy w telewizji.
Czy film kręcono na Filipinach?
Dlaczego?
Bo na Filipinach jedzono gotowane psy nadziewane ryżem. Pamiętam. Gdzieś o tym czytałam.
Chcę poznać pani reakcję na tę sytuację. Społeczną, emocjonalną i moralną.
Na film? Wyłączyłabym go i zaczęłabym oglądać Przyjacielskiego Bastera.
Dlaczego by go pani wyłączyła?
Któż u diabła chciałby oglądać stary film nakręcony na Filipinach? Czy na Filipinach zdarzyło się cokolwiek poza bataańskim marszem śmierci i czy miałby pan ochotę to oglądać?
Na aparaturze wskazówki tańczyły we wszystkie strony.
Wynajęła pani domek w górach.
Ja, bitte weiter, słucham.
Znajduje się on we wciąż jeszcze zielonej strefie.
Przepraszam. Nigdy nie słyszałam takiego określenia.
Miejsce, w którym jeszcze rosną drzewa i krzewy. Domek utrzymany jest w wiejskim stylu. Zbudowano go z sękatych bali i znajduje się w nim wielki kominek. Na ścianach ktoś rozwiesił stare mapy. Są tam też ryciny Carriera i Ivesa, a nad kominkiem umieszczono głowę jelenia, byka o wielkim porożu. Ludzie, z którymi pani tam przyjechała, podziwiają wystrój wnętrza.
Nie rozumiem słów Carrier, Ives i wystrój wnętrza. Chwileczkę. Z ryżem, jak pies. Carrier to jest to, co dodaje się do ryżu. Po niemiecku to się nazywa curry.
Umawia się pani z mężczyzną. On zaprasza panią do siebie. Kiedy już pani weszła do jego mieszkania...
Oh, nein. Nie weszłabym. To łatwa odpowiedź.
Ależ nie o to mi chodzi.
Czy zadał pan niewłaściwe pytanie? Ale ja je zrozumiałam. Dlaczego pytanie, które zrozumiałam, jest niewłaściwe? Czy nie powinnam go zrozumieć?
Potarła nerwowo policzek i oderwała samoprzylepny krążek. Spadł na podłogę, odskoczył i potoczył się pod toaletkę.
Oh my God.
Rozległ się trzask pękającego materiału. Puścił jej kunsztowny kostium.
Sam go znajdę.
Klęknął. Przez chwilę macał pod toaletką, aż jego palce odnalazły krążek. Kiedy wstał, patrzył prosto w lufę laserowego pistoletu.
Pańskie pytania zaczęły dotyczyć spraw seksu. Przewidywałam, że do tego dojdzie. Wcale nie jest pan policjantem, ale zboczeńcem seksualnym.
Może pani obejrzeć moją legitymację?
Ciekawy, jaki przebieg miałoby to spotkanie, gdybym poczekał, aż dołączy do mnie Rachel Rosen.
No cóż, nie warto już roztrząsać tej sprawy. Sięgnął do kieszeni. Zobaczył, że jego ręka znowu zaczęła się trząść, jak przy spotkaniu z Polokowem.
Jeżeli pan to zrobi, zabije pana.
I tak pani to zrobi.
Chciałabym zobaczyć inne pańskie pytania. W czasopiśmie znajduje pani pełnostronicowe zdjęcie nagiej dziewczyny. No cóż, mamy następne. Zeszła pani w ciążę z mężczyzną, który obiecał się z panią ożenić. Mężczyzna ucieka z inną kobietą, pani najlepszą przyjaciółką. Przeprowadza pani aborcję. Tendencja pańskich pytań jest oczywista. Mam zamiar powiadomić policję.
Wciąż mierząc do niego z pistoletu laserowego, przeszła przez garderobę, podniosła słuchawkę wideofonu i połączyła się z centralą.
Proszę mnie połączyć z Wydziałem Policji San Francisco. Chcę wezwać policjanta.
Postępuje pani jak najsłuszniej.
Mimo wszystko wydawało mu się jednak dziwne, że Luba podjęła taką właśnie decyzję. Dlaczego po prostu go nie zabiła? Kiedy zjawi się policja, straci wszelką przewagę i wszystko potoczy się zgodnie z jego planem.
Z całą pewnością sądzi, że jest człowiekiem. Najwyraźniej nie wie.
Po kilku minutach, w czasie których Luba uważnie mierzyła do niego z pistoletu laserowego, pojawił się potężny gliniarz w staroświeckim granatowym mundurze z gwiazdą na piersi i pistoletem u boku.
W porządku. Proszę to zostawić.
Położyła pistolet na toaletce. Policjant sięgnął po broń i sprawdził, czy jest załadowana.
A teraz proszę wyjaśnić, co się tu dzieje. Kim pan jest?
Przyszedł do mojej garderoby, nigdy przedtem go nie widziałam. Udawał, że przeprowadza wywiady czy coś w tym rodzaju i chciał ze mną rozmawiać. Pomyślałam, że wszystko jest w porządku i się zgodziłam. A wtedy zaczął mi zadawać nieprzyzwoite pytania.
Proszę mi okazać swoją legitymację.
Descartes wyjął identyfikator i powiedział.
Jestem łowcą.
Znam wszystkich łowców.
Odparł policjant, przeglądając portfel.
W której komendzie pan pracuje?
Moim przełożonym jest inspektor Harry Bryant. Przejąłem listę Dave'a Holdena, gdy Dave trafił do szpitala.
Jak już powiedziałem, znam wszystkich łowców, ale nigdy o panu nie słyszałem.
Oddał Rickowi legitymację.
Niech pan zadzwoni do inspektora Bryanta.
Nie ma żadnego inspektora Bryanta.
Jesteś androidem. Tak jak pan na Luft.
Zastanawiał się, co uda mu się zdziałać, zanim androidy go powstrzymają.
Chcę zadzwonić do komendy.
Numer do komendy...
Znam go. Chciałbym mówić z inspektorem Bryantem.
Kto mówi?
Rick Descartes.
Stał przy wideofonie i czekał. W tym samym czasie stojący z boku policjant spisywał zeznania Luby Luft. Żadne z nich nie zwracało na niego uwagi. Po chwili na ekranie pojawiła się twarz Harry'ego Bryanta.
Co się dzieje?
Mam pewne kłopoty. Jedna z listy Holdena zdołało zadzwonić i przywołać tu rzekomego policjanta ze służby patrolowej. Wygląda na to, że nie jestem w stanie mu udowodnić, kim jestem. Mówi, że zna wszystkich łowców z wydziału i nigdy o mnie nie słyszał. O panu również.
Pozwól mi z nim porozmawiać.
Inspektor Bryant chce z panem mówić.
Posterunkowy Kranz. Halo? Halo?
Poczekał jeszcze trochę.
Halo?
A potem odwrócił się do Ricka.
Nie mam nikogo na linii ani na ekranie.
Rick odebrał słuchawkę od policjanta i powiedział.
Panie Bryant. Zadzwonię jeszcze raz.
Może ja spróbuję.
Powiedział posterunkowy Krams i wziął słuchawkę z ręki Ricka.
Musiał się pan źle połączyć. Numer do komendy jest 842.
Znam numer.
Mówi posterunkowy Krams. Czy w komendzie pracuje inspektor Bryant? A łowca o nazwisku Rick Descartes? Jest pan pewien? Czy mógł niedawno... Aha. Tak, rozumiem. Dobrze, sir. Tak, dziękuję. Nie. Panuję nad sytuacją.
To przecież się połączyłem. Mówiłem z nim. Powiedział, że z panem porozmawia. Na pewno wina wideofonu. Gdzieś musiało przerwać połączenie. Czy pan nie rozumie? Twarz Bryanta pojawiła się na ekranie, a potem po prostu znikła.
Mam zeznania panny Luft, Descartes. Jedziemy więc do Pałacu Sprawiedliwości, żebym mógł pana zarejestrować.
To zboczeniec. Zimno mi się robi na jego widok.
Premierę jakiej opery państwo szykujecie?
Czarodziejskiego fletu.
Nie pana pytałem.
Bardzo bym chciał się wreszcie dostać do Pałacu Sprawiedliwości. Powinniśmy wyjaśnić całą tę sprawę.
Ruszył do drzwi garderoby, ściskając w ręku uchwyt walizeczki.
Najpierw pana zrewiduję.
Posterunkowy Krams zręcznie go obszukał i znalazł pistolety Ricka, służbowy i laserowy. Zabrał oba, a następnie przez chwilę wąchał lufę służbowego.
Z tego niedawno strzelano.
Ach, niedawno usunąłem z niego antka. Mam jego szczątki w chowerze na dachu.
Dobra. Pójdziemy i obejrzymy je.
On już tu nie wróci, prawda, panie posterunkowy? Bardzo się go boję, jest taki dziwny.
Jeżeli na górze w jego maszynie są zwłoki kogoś, kogo zabił, to na pewno nie wróci.
Typchnął Ricka za drzwi i wjechali windą na dach opery. Posterunkowy Krams otworzył drzwi hovera Ricka i w milczeniu przyjrzał się ciału Polokowa.
Android. Wysłano mnie po niego. Omal mnie nie dostał, udając, że...
Złożył pan zeznania w Pałacu Sprawiedliwości.
Popchnął Ricka do swojej oznakowanej, stojącej nieopodal policyjnej maszyny. Siedząc już w środku, połączył się z kimś przez radio i polecił mu przyjechać po ciało Polokowa.
Dobra, Dekar, ruszamy.
Patrolowy hover wzbił się z dachu i skierował na południe. Rick zauważył, że coś jest nie tak. Posterunkowy Krams prowadził maszynę w niewłaściwym kierunku.
Pałac Sprawiedliwości jest przy Lombard.
To dawny Pałac Sprawiedliwości. Nowy znajduje się przy Miszy. Stary się rozpada, te ruiny. Od lat nikt już z niego nie korzysta. Jak dawno rejestrowano pana po raz ostatni?
Proszę mnie zawieźć na Lombard Street.
Teraz zrozumiał już wszystko. Zobaczył, co współpracujące ze sobą androidy zdołały osiągnąć. Nie przeżyje tej podróży. Dla niego był to już koniec. Tak jak niewiele brakowało, aby koniec spotkał Dave'a. I najprawdopodobniej spotka.
Dziewczyna była cholernie atrakcyjna. Oczywiście w tym kostiumie trudno ocenić jej figurę, ale jest diabłem dobry.
Niech pan przyzna, że jest androidem.
Dlaczego? Przecież to nieprawda. A pan co, włóczy się, zabija ludzi i wmawia sobie, że byli androidami. Teraz rozumiem, dlaczego panna Luft tak się bała. Słusznie, że pana zadzwoniła.
W takim razie, niech mnie pan zawiezie do Pałacu Sprawiedliwości przy Lombard.
Już mówiłem.
To przecież zajmie tylko 3 minuty. Chcę to zobaczyć. Każdego ranka przychodzę tam do pracy i podpisuję listę. Chcę na własne oczy zobaczyć, że ten budynek jest od lat opuszczony, jak pan powiedział.
Może pan jest androidem z fałszywą pamięcią, w którą je wyposażają. Czy pomyślał pan o tym?
Uśmiechnął się przyjaźnie i w dalszym ciągu leciał na południe. Rick uświadomił sobie, że poniósł klęskę. Opadł na siedzenie maszyny i bezradnie czekał, co nastąpi dalej. Bez względu na to, co zaplanowały androidy, miały go teraz w garści.
Ale załatwiłem jednego z nich. Dopadłem Polokowa. A Dave usunął 2.
Policyjna maszyna posterunkowego Kramsa zawisła nad Mission, szykując się do lądowania.